Strefa historii.
Powstał 20 lat temu. Jego pełna nazwa brzmi Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ma 11 oddziałów w miastach, które są siedzibami sądów apelacyjnych. W 7 miastach utworzono delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, a w jednym punkt zamiejscowy Instytutu. Pracownicy IPN-u badają przeszłość, prowadzą działalność edukacyjną, gromadzą dokumentację i tworzą publikacje. Jednak to wszystko nie byłoby możliwe bez archiwów. W dzisiejszej strefie historii proponuję Państwu rozmowę z Marzeną Kruk, szefową archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Daniel Wojciechowski, zapraszam.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Instytut Pamięci Narodowej obchodzi w tym roku 20-lecie swojego istnienia. W 2000 roku IPN powstał. To 2 dekady gromadzenia dokumentów, gromadzenia dowodów z przeszłości. Tym także zajmuje się IPN. Ale jak te archiwa wyglądają? Bo one kojarzą nam się zwykle z takimi zakurzonymi pomieszczeniami pełnymi papierów. W IPN-ie też tak jest?
Rzeczywiście tak kojarzą się archiwa. Zakurzone pomieszczenia pełne papierów. Ale podstawowa rzecz, żadne archiwum nie może być zakurzone. Jak jest zakurzone, znaczy się jest źle prowadzone. Ale tak całkiem poważnie. Archiwa Instytutu Pamięci Narodowej to zbiory szczególne i wyjątkowe. To zbiory, które dotyczą czasów trudnych, bolesnych, czasów zniewolenia. Jesteśmy znani przede wszystkim z tych zbiorów z lat 1944-1990, dokumentów wytworzonych przez komunistyczne organy bezpieczeństwa państwa, przez aparat represji, komunistyczny aparat represji w Polsce Ludowej. Ale to nie tylko te zbiory, chociaż to jest główny trzon. Mamy bardzo bogate, ponad 3,5-kilometrowe zbiory dotyczące okresu II wojny światowej i z tego prawie w ogóle nie jesteśmy znani. Mało kto o tym wie, ale mamy oryginalne dokumenty z obozów koncentracyjnych. Mamy oryginalne dokumenty spraw prowadzonych przez aparat bezpieczeństwa III Rzeszy. Mamy tak wyjątkowy dokument jak raport Jurgena Stropa z likwidacji getta warszawskiego. Jedyny dokument jak do tej pory wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Pamięć Świata przez UNESCO. Jedyny przechowywany w Instytucie Pamięci Narodowej. To nie jest wcale takie proste, żeby tego typu dokument znalazł się na tej liście, ponieważ to jest w takim żargonie archiwalno-historycznym zły dokument, w sensie pokazujący zbrodnie, a Lista Pamięć Świata chciała pokazywać osiągnięcia człowieka, pokazujące wielkość człowieka, jego umiejętności i możliwości. Jednak okres II wojny światowej i bestialstwo, którego w tym czasie dopuścili się Niemcy, ale też Sowieci, sprawił, że troszkę inaczej w UNESCO popatrzono też na te zbiory i te dokumenty.
To nie jest tak, że zbiory IPN-u to głównie te złe dokumenty, to znaczy te pokazujące straszne rzeczy?
Tak, to akurat tak rzeczywiście jest, że kiedy w pierwszym odbiorze, kiedy po raz pierwszy czytamy te materiały, to tak, to są dokumenty w tym sensie złe, ponieważ pokazują okrucieństwo i wszechwładzę systemów totalitarnych, czy to faszyzmu, czy to komunizmu. Te dokumenty, które na przykład dotyczą żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, to są dokumenty z przesłuchań, gdzie między jednym a drugim pytaniem wiemy, co się działo. Wiemy, że bito, wiemy, że szantażowano, wiemy, że zastraszano, wiemy, jak to wszystko potwornie wtedy wyglądało. Ale z drugiej strony
to skrupulatnie jest wszystko zapisane, co się wtedy działo?
Nie. To jeżeli chodzi o przesłuchania, to jest pytanie, odpowiedź. Natomiast to, co działo się pomiędzy, wiemy raczej z relacji. Osoby, które interesują się historią, wiedzą, że po śmierci Stalina też, po zakończeniu okresu epoki stalinowskiej również w Polsce, była swego rodzaju próba rozliczenia zbrodniarzy stalinowskich. Oczywiście powierzchowna, nie dotykająca jądra ciemności i zła, ale wtedy też pojawiły się przesłuchania tych osób, które wcześniej same były przesłuchującymi. Wiemy, co się działo. Mamy zeznania też osób, które przeżyły tę gehennę. Natomiast te dokumenty to są na przykład protokoły z wykonania kary śmierci. Wstrząsające dokumenty. To jest suchy urzędowy dokument, gdzie stwierdza się, że kogoś rozstrzelano, albo rzecz, która mnie zawsze porusza. Ja pracuję blisko 20 lat w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej, ale kiedy podchodzę do kartoteki osób skazanych, osób aresztowanych, wyjmuję kartę, gdzie jest w miejscu, w rubryce opis zbrodni, opis przestępstwa, jest wpisane członek Armii Krajowej, to proszę mi wierzyć, za każdym razem mnie to porusza. Jak ktoś, kto przez lata okupacji walczył przeciwko tym, którzy chcieli nam odebrać wolność, którzy odebrali nam niepodległość, jak te działania mogą być rodzajem i opisem zbrodni.
Rok 2020 to w ogóle rok rocznic, sierpień 80 i wiadomość przy okazji, z niedawna wiadomość. Anna Walentynowicz została uznana przez amerykański tygodnik Time za jedną ze 100 kobiet, które zdefiniowały ostatnie stulecie.
To bardzo dobra wiadomość, ponieważ Anna Walentynowicz była osobą absolutnie wyjątkową. Osobą, która, dla której uczciwość, prawda, wiara były najważniejsze. Osobą, która dała uwieść się narracji we wczesnym okresie swojego życia, dała się uwieść partii, właściwie założeniom komunizmu, ale która bardzo szybko przekonała się, czym komunizm naprawdę jest i się od niego odwróciła. Zaczęła z nim walczyć, z jego patologią, z jego zbrodniczym wymiarem i stała się dla nas, Polaków, ikoną. A ta wiadomość, że jest jedną z 100 kobiet dostrzeżonych przez świat, jest naprawdę dobra, bo to pokazuje, że ta narracja i te wartości, które ona prezentowała swoim życiem, są ważne dla świata, mimo wszystko.
Ten rok 2020 to rok rocznic. Grudzień 70 choćby.
Tak, rok 2020 to rok obfitujący w ważne rocznice i grudzień 70 jest jedną z nich. Dla nas tutaj w Gdańsku, szerzej dla nas na Wybrzeżu, to jest jedna z pewnością z najważniejszych rocznic tego roku i Instytut Pamięci Narodowej absolutnie o tej rocznicy nie zapomina. Przygotowujemy wiele ważnych inicjatyw. Powstaje duża wystawa, która pokaże masakrę na Wybrzeżu i to, co się działo i w Trójmieście, i w Elblągu, i w Szczecinie. Mamy zamiar w oparciu o zbiory archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej przygotować film, będą konferencje, to wszystko pod koniec roku. Mamy nadzieję, że to się uda. Zbiory archiwalne mają to do siebie, że kiedy głębiej w nie wchodzimy, zawsze znajdujemy coś nowego. I jeśli chodzi o grudzień 70, to dla specjalistów pewnie jest to temat przebadany i archiwa są dobrze znane. Natomiast to, nad czym pracujemy teraz, to to, żeby te dokumenty i wiedza z nich płynąca stała się powszechna. Będziemy pokazywać nowe, niepublikowane materiały, bo takie publikacje też planujemy i przygotowujemy, ale będziemy też pokazywać materiały filmowe i dźwiękowe, które w naszych zbiorach się znajdują. Rok 2020 dla Instytutu Pamięci Narodowej to też rok Bitwy Warszawskiej. Wielkiej,
no
ważnej
właśnie,
bitwy.
IPN zajmuje się też tym okresem?
Tak, od 2016 roku, kiedy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej znowelizował ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, poszerzono nasze możliwości chronologiczne, czyli zajmujemy się tym wszystkim, co dotyczy Polski i zmagań Polaków o wolność i niepodległość od roku 1917. W związku z tym rok 1920 i Bitwa Warszawska jak najbardziej wchodzą w zakres naszych kompetencji. Nie mamy takich zbiorów archiwalnych, ponieważ one są przechowywane przede wszystkim w archiwach państwowych. Natomiast mamy bardzo ciekawe odniesienia do pamięci o Bitwie Warszawskiej w okresie komunistycznym i te zbiory też będziemy chcieli pokazywać. W ubiegłym roku Instytut Pamięci Narodowej wzbogacił się o absolutnie wyjątkowy zbiór przywieziony z Stanów Zjednoczonych. 2 tony materiałów archiwalnych dotyczących Sokoła Polskiego w Ameryce, a tym samym ochotników do armii Hallera, do armii polskiej formującej się we Francji. Ochotników, bez których armia polska by nie powstała. Warto o tym przypomnieć. Kiedy te statki z tysiącami młodych chłopców urodzonych w Ameryce, mówiących po polsku, bo się w domu nauczyli, ale Polski nie znających osobiście, idea armii była zagrożona. Francuzi myśleli, że no nic z tego pomysłu nie będzie, że zbyt mało jest ochotników. Kiedy te statki przypłynęły, idea Armii Polskiej we Francji została uratowana, a o zasługach Armii Błękitnej, armii prowadzonej przez generała Hellera w wojnie roku 20 można by wiele mówić, ale sądzę też, że jest to temat znany i być może na inną rozmowę. Nie zapominamy też o rocznicy okrągłej roku 1940. Zbrodni na Polakach, zbrodni na oficerach polskich, tego co rozumiemy pod pojęciem Katyń, tym szeroko rozumianym pojęciem Katynia i zbrodni katyńskiej. Przygotowaliśmy chociażby my jako archiwum trzeci tom dokumentów Komisji Madena, komisji, która w Stanach Zjednoczonych już po wojnie badała zbrodnię katyńską. Nie zapominamy oczywiście o roku 80 i tutaj przygotowujemy ogromną wystawę, która myślę będzie bardzo interesująca dla wszystkich, którzy tym tematem się interesują, ale to co Instytut robi od wielu lat, my przygotowujemy wnioski do Kancelarii Prezydenta o odznaczenie osób, które w latach 80., już po zwycięskim strajku sierpnia 80., ale też po karnawale Solidarności, po tym wybuchu radości i wolności złamanym przez stan wojenny, się nie poddały, walczyły, działały zagrożone aresztowaniami, wyrzucane z pracy. My przygotowujemy wnioski o odznaczenie tych osób Krzyżem Wolności i Solidarności. W tym roku na pewno będą kolejne dziesiątki osób w całej Polsce tym odznaczeniem uhonorowane. Mówię o tym dlatego, że jest to odznaczenie wyjątkowe, odznaczenie, o które walczy Janusz Kurtyka i Lech Kaczyński zabiegał, aby ono było. To był ich pomysł, ich inicjatywa przeprowadzona skutecznie, a to też jest rok 2020, jest też rocznicą związaną z ich tragiczną śmiercią w jednym dniu właśnie jadących do Katynia, aby oddać hołd naszym żołnierzom, ofiarom zbrodni katyńskiej. Także te wszystkie przedsięwzięcia się łączą i wiążą. Mamy jeszcze jedną rocznicę w tym roku, bardzo ważną, przypominającą człowieka, bez którego nie bylibyśmy w tej chwili wolnym państwem i człowieka, bez którego świat nie byłby taki, jaki jest w tej chwili. Ja mówię o Janie Pawle II, o jego setnej rocznicy urodzin. My w Instytucie Pamięci Narodowej właściwie nie zapominamy codziennie o jego osiągnięciach, o jego dokonaniach, ale w tym roku szczególnie nad tym pracujemy i dlatego między innymi będziemy otwierać kolejną odsłonę portalu internetowego, do którego zapraszam. To są dokumenty ze zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej odnoszące się do pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Mamy już pierwszą pielgrzymkę, mamy już trzecią pielgrzymkę, tą z 1987 roku, wtedy kiedy papież po raz pierwszy też do Gdańska przyjechał. W tym roku to dopełnimy, domkniemy, będzie to rok, to będzie druga wizyta, ale rok 1987 chcemy jeszcze w szczególny sposób przypomnieć, ponieważ mamy portal, mamy też wystawę przygotowaną przez Gdański Oddział, przez Gdańskie Archiwum IPN-u, ale mamy też film, film szczególny i wyjątkowy dotyczący jednego z epizodów wizyty Jana Pawła II właśnie w Gdańsku. Epizodu, myślę, dla wielu bolesnego, jakże wymownego. Cicha modlitwa Jana Pawła II pod pomnikiem Trzech Krzyży.
I odwróceni tyłem wierni.
Tak, i odwróceni. I właśnie mamy już pewność, że to nie byli wierni. Wiemy, i o tym jest ten film pani Marii Dłużewskiej. Niesamowity materiał udało się pani reżyser zgromadzić, dotrzeć do ludzi, między innymi do tych tyłem stojących. Wiemy to już też z dokumentów i z książki, którą publikowaliśmy w IPN-ie wiele lat temu. To była prowokacja Służby Bezpieczeństwa. Oni po pierwsze nie chcieli dopuścić do wizyty Jana Pawła II w Gdańsku. Kiedy Jan Paweł postawił to jako warunek, kiedy musieli się na to zgodzić, robili wszystko, aby zminimalizować straty. W związku z tym chcieli wyeliminować niebezpieczne z ich punktu widzenia osoby. Nie chcieli też za wszelką cenę dopuścić do tego, żeby Jan Paweł II stanął pod bramą stoczni, stanął pod pomnikiem pomordowanych w grudniu robotników. Jan Paweł II był osobą niezwykle konsekwentną, upartą i poszedł na tę modlitwę. I to, co miało być prowokacją, to to, co miało być dla Jana Pawła II upokorzeniem. Na pewno było to dla niego bolesne. Wszędzie witały go tłumy, wszędzie wiwatujące tłumy oczekujące jego spotkania. A tam przerażająca cisza. Ale myślę, że niechcący Służba Bezpieczeństwa sprawiła, że ten moment stał się takim symbolicznym ujęciem wizyty Jana Pawła II tutaj w Gdańsku, tej modlitwy, zadumy i tego, co dla niego jest ważne. Te zdjęcia, kiedy on w ciszy sam modli się pod pomnikiem, są przejmujące nawet teraz po latach. Ale rzeczywiście cała ta prowokacja przygotowana z pieczołowitością, na filmie będzie można o tym posłuchać, ale będzie można to też zobaczyć.
Czy archiwa odkrywają coś nowego? Mamy odpowiedź, że w archiwum zawsze coś nowego możemy znaleźć.
Zdecydowanie tak.
Archiwa coś, to są, co rzuci nowe światło.
Archiwa to są nieprzebrane skarbnice. Ja zachęcam do tego, aby z tych archiwów korzystać, żeby te dokumenty czytać. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej to 93 kilometry dokumentów. 93 kilometry dokumentów opisujących zmagania Polaków z systemami totalitarnymi, z ludźmi, którzy te systemy tworzyli, ze zbrodnią. Z jednej strony pokazują, czym był komunizm, jego okrucieństwo, ale z drugiej strony pokazują heroizm tych, którzy powiedzieli nie i walczyli z tymi systemami.
A jaka jest przyszłość tych archiwów? Wspominała Pani, że pracuje Pani w archiwum tak długo, w IPN-ie, jak ono praktycznie istnieje. Z epoki przedcyfrowej do epoki cyfrowej. Czy my doczekamy się kiedyś tego, że te wszystkie dokumenty będą dostępne z poziomu naszego komputera? Czy jest to niemożliwe?
Mam nadzieję, że się tego doczekamy. My w Instytucie Pamięci Narodowej dość szybko dostrzegliśmy, że nowoczesne technologie dają nam ogromne możliwości i też przez to, że budowaliśmy nasze archiwum od zera, a budowaliśmy je ze zbiorów przekazanych przez kilkanaście różnych instytucji. My musieliśmy połączyć te zbiory w jeden zasób archiwalny. W związku z tym bardzo szybko przeszliśmy na archiwum elektroniczne, na archiwum cyfrowe. Od wielu lat digitalizujemy nasze zbiory, ale mamy też coś znacznie więcej niż tylko cyfrową formę dokumentów. Mamy system, który pozwala tymi dokumentami elektronicznymi zarządzać. Mamy system, który pokazuje, co się dzieje z dokumentem od momentu jego wejścia do archiwum do momentu udostępniania go na biurko. W tej chwili coraz więcej dokumentów, już ponad 50%, jest udostępnianych w wersji elektronicznej. W Instytucie Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą, dokumenty udostępnia się w miejscu, które wskaże wnioskodawca. Zwykle to jest związane z zasadą przynależności terytorialnej, w tym sensie, że jeżeli ktoś jest z Gdańska, składa wniosek w Gdańsku, to tutaj ma prawo obejrzeć dokumenty, które są z całej Polski. Jeżeli pan jako dziennikarz będzie chciał obejrzeć dokumenty z Krakowa, nie będzie pan musiał pojechać, tak jak w przypadku innych archiwów, do Krakowa, żeby je
obejrzeć.
Wybieram
się na Grunwaldzką i
wybiera
składam
się
dokumenty.
Pan składa wniosek, a my te dokumenty sprowadzamy. W związku z tym, żeby nie wozić ich samochodami, nie przesyłać pocztą, bo to jest zbyt niebezpieczne, mogą zwyczajnie zaginąć, przesyłamy je systemem bezpiecznym, wewnętrznym, wersje elektroniczne, udostępniamy wersje elektroniczne. W tej chwili nie ma możliwości, żeby te dokumenty były udostępniane online, ale tylko dlatego, że ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej na to nie zezwala. Ponieważ w ustawie jest zapisane, kto ma prawo dostępu do tych zbiorów, a nie, że każdy ma prawo. Zresztą takich archiwów jak nasze, czyli po systemach totalitarnych, po organach bezpieczeństwa systemów totalitarnych, jest więcej w Europie. Ale my jesteśmy archiwum najbardziej i najszerzej otwartym. Mimo tych ograniczeń, które u nas są, to właściwie nie ma drugiego takiego archiwum, które by takiej dużej grupie odbiorców w tak otwarty sposób te zbiory udostępniała. Ja jestem też w ogóle przekonana, że to jest kwestia czasu, kiedy ustawodawca, kiedy Sejm zdecyduje o powszechnym dostępie przynajmniej do niektórych grup dokumentów.
Gdzie? To już wiemy. W każdym oddziale IPN-u można takie dokumenty uzyskać. Natomiast kto może teraz zgodnie z ustawą w takim krótkim, telegraficznym skrócie, bo nie każdy z nas.
Nie każdy, ale każdy, kogo te dokumenty dotyczą. Mogą obejrzeć te dokumenty osoby najbliższe, osób, których to dotyczy. Często to są osoby już nieżyjące, w związku z tym ich najbliżsi mogą te dokumenty obejrzeć. Każdy obywatel ma prawo obejrzeć dokumenty osób publicznych, ale też funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Każdy obywatel może przyjść, powiedzieć, chcę obejrzeć teczkę takiego i takiego funkcjonariusza i my kopię tej teczki udostępniamy w czytelni. Oczywiście dziennikarze mogą materiały archiwalne z Instytutu oglądać, oczywiście naukowcy, a także instytucje działające na podstawie ustaw, w których jest wpisana taka działalność. Udostępniamy dokumenty do celów też emerytalnych, rentowych. O tym rzadko się mówi, ale to jest naprawdę ważny obszar naszej działalności. Udostępniamy dokumenty Urzędowi do Spraw Kombatantów, który wydaje decyzje z ustawy o działaczach opozycji. Bez naszych dokumentów nie można uzyskać statusu działacza opozycji. To jest bardzo ważne, ponieważ za tym idą dodatkowe działania. To jest związane z wypłatą świadczeń dla działaczy, to jest związane z odznaczeniami państwowymi, także to też jest bardzo ważny obszar naszej działalności.
Instytut Pamięci Narodowej i Archiwa to rzecz nie taka hermetycznie zamknięta, jak mogłoby się wydawać.
Zapraszamy wszystkich. Nie wszyscy mogą oglądać zbiory archiwalne, ale wszyscy mogą nas odwiedzić i my wtedy pokazujemy, co u siebie mamy. Zapraszamy na noce muzeów, w które rokrocznie archiwa Instytutu Pamięci Narodowej się włączają i zapraszamy do naszych portali internetowych, bo to nie tylko pielgrzymki papieskie, a na każdym portalu Instytutu Pamięci Narodowej jest zakładka dokumenty i to są dokumenty z naszych zbiorów. Zapraszam.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej Strefy Historii. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Strefa historii.